Dobrze, a tak zupełnie poważnie, to dzisiaj jest dzień, kiedy modlimy się o prześladowanych chrześcijan. Będziemy się modlić głównie o dwa kraje, gdzie są teraz największe prześladowania. Jednym z tych krajów jest Sudan. To jest kraj, który liczy około 41 milionów ludzi. I w tych 41 milionach wśród olbrzymich prześladowań, gdzie można zginąć za to, że jest się chrześcijaninem, a kiedy już bierzesz chrzest, kiedy czytasz Biblię, kiedy uczęszczasz na jakieś spotkania chrześcijańskie, to jest bardzo niebezpieczne dla ciebie. A to jest 2 miliony chrześcijan. Jest o wiele więcej niż w Polsce, gdzie mamy wolność, gdzie nikt nas nie goni, nikt nie zabija nas z tego powodu. I Bóg działa niesamowicie nawet w miejscach, które są bardzo trudne. Drugim krajem, o który będziemy się modlić, to są Indie. To jest olbrzymi kraj, ponad miliard ludzi, taka jest populacja Indii. I tam w tym kraju, gdzie jest również w niektórych regionach jest olbrzymie prześladowanie, są 63 miliony chrześcijan. I to jest szokujące, że Ewangelia od 2000 lat manifestuje się, Jezus Chrystus działa w miejscach, które nawet są miejscami prześladowanymi, miejscami, gdzie jest bardzo trudno być chrześcijaninem. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się teraz, o tych ludzi, którzy naprawdę płacą olbrzymią cenę. Myślę bardzo często, że my nie mamy pojęcia, jaką cenę płacą ludzie za to, że są chrześcijanami. I chciałbym, jeśli możesz powstać, abyśmy zaczęli się modlić o tych ludzi, abyśmy się modlili, aby Bóg ich prowadził, aby Bóg im dawał siłę, aby Bóg złamał pewne systemy, które funkcjonują w Sudanie i w Indiach. Pomódlmy się. Panie Jezu, ja modlę się, Ojcze Wszechmogący, o chrześcijan. Ja modlę się, Panie, o naszych braci. Modlę się o nasze siostry w tych krajach, które są bardzo trudnymi krajami, Panie. Krajami, gdzie nie jest łatwo, Panie, oddawać Tobie chwałę, gdzie nie jest łatwo być Twoim naśladowcą, gdzie nie jest łatwo być Twoim uczniem. A pomimo tego, Duchu Święty, ci ludzie płacą olbrzymią cenę. Panie, chrześcijanie płacą olbrzymią cenę, aby wyznawać Twoje imię, aby wychwalać Twoje imię, aby się chrzcić, aby być Twoimi uczniami, Panie. Ojcze, bądź uwielbiony, Ojcze, bądź wychwalony, Ojcze, bądź wysławiony i wywyższony. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech przyjdzie Twoja chwała, niech przyjdzie Twoja moc, Panie, do Indii, niech przyjdzie Twoja moc do Sudanu. Panie, zbawiaj tych ludzi, ochraniaj dzieci, Panie, ochraniaj kobiety, ochraniaj, Panie, każdego człowieka, który wyznaje Twoje imię. Panie, dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za to niesamowite świadectwo, za to niesamowite potwierdzenie tego, jak warto być Twoim naśladowcą. Jakie to jest prawdziwe, jakie to jest namacalne i modlimy się, aby przyszła tam Twoja wolność, aby przyszła tam, Jezu, Twoja wolność. Oddajemy Tobie chwałę i dziękujemy Ci za nasz kraj i dziękujemy Ci za wolność, którą tutaj mamy, że nikt nas nie prześladuje, że nikt nas nie ściga, nikt nas nie zabija. Jedyny Duchu Święty, jedyne co mamy do robienia, to jest to, aby naśladować Ciebie, Panie, aby ogłaszać Twoje imię. I mamy totalną wolność i dziękuję Tobie za to, Jezu. Będzie wywyższone Twoje imię. Amen, amen, amen. Dzięki, możemy sobie usiąść. To jest taki dobry czas, aby mówić o tym, o czym chciałbym zacząć mówić. Tydzień temu mówiliśmy na temat tego, co dalej, na temat bycia uczniem, a nie tylko człowiekiem, który wierzy w Pana Jezusa, który mówi tak, ja wierzę, ale nic się nie zmienia w jego życiu. A więc kontynuujemy dzisiaj serię, która będzie długą serią, pewnie będzie poprzecinana w jakichś różnych aspektach, ale chcę Ci coś powiedzieć. W miejsce, w którym jesteś dzisiaj z Panem Bogiem, to nie jest finalne miejsce, gdzie Bóg chce Ciebie mieć. Amen? To nie jest finalne miejsce, gdzie Bóg chce Ciebie mieć. Kiedy jesteś młodym człowiekiem, tak jak ja, który jeszcze nie masz 40 lat, to jeśli zatrzymasz się w swoim życiu z Bogiem w tym momencie, obawiam się, że nawet to, co masz, stracisz za ileś lat. Bóg chce, abyśmy ciągle rozwijali swoje życie. Bóg chce, abyśmy coraz bardziej byli coraz bardziej radykalnymi, coraz bardziej wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa. I powiem wam, że czuję się bardzo często zawstydzony, kiedy patrzę na swoje chrześcijaństwo, kiedy patrzę na polskie chrześcijaństwo, kiedy patrzę na niektóre postawy i później muszę się modlić o ludzi, którzy giną za chrześcijaństwo, takich ludzi jak w Sudanie, ludzi w Indiach czy w innych krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. I chciałbym dzisiaj rozpocząć tą serię i powiem ci tak, dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli jeszcze nie zacząłeś być uczniem Chrystusa, nawet jeśli nie zacząłeś, to możesz dzisiaj stać się uczniem Chrystusa. To jest otwarta księga przed tobą, otwarta totalnie księga przed tobą. Możesz dzisiaj zacząć żyć zupełnie inaczej, możesz zacząć jako świadomy uczeń Jezusa Chrystusa. I będziemy sobie mówić o 7 cechach ucznia Chrystusa. Mówiliśmy sobie ostatnio, że pastor John Juliano, który głównie jest twórcą tego, o czym ja będę mówił, zbadał całą Ewangelię Mateusza i znalazł w niej 350 różnych nakazów i przykazań, które mają odzwierciedlać życie chrześcijańskie. I kiedy to wszystko skondensujesz, to widzisz, że jakbyś miał to wziąć i wycisnąć, to widzisz, że wypłynie z tego jedno słowo, którym jest miłość. Słowo, które brzmi miłość. I na podstawie tych 350 różnych przykazań i nakazów pojawia się 7 rzeczy. Jeśli mielibyśmy podzielić to 350 na jakieś kategorie, to pojawia się 7 rzeczy, które odzwierciedlają cechy ucznia Jezusa Chrystusa. I razem biorę te też bardzo mocno do siebie. Chcę, aby te wszystkie rzeczy, które cechują ucznia Jezusa Chrystusa, aby one bardzo mocno funkcjonowały w moim życiu, bo chcę być uczniem Jezusa. Nie chcę być tylko człowiekiem, który w Niego wierzy, ale chcę być człowiekiem, który jest uczniem Chrystusa, który ma znaczenie, który idzie za tym, do czego powołuje Go Bóg. A więc 7 cech ucznia Chrystusa i pierwszą miłością, którą powinieneś mieć, to jest proste i oczywiste i wszyscy się tego domyślają, jeśli chociaż raz czytałeś Biblię. I Biblia mówi o pierwszej rzeczy do nas, wręcz krzyczy. To jest miłość do Boga. Miłość do Boga. I my sobie tą miłość do Boga nieco sprecyzujemy w inny sposób, niż to, bo bardzo często myślimy, że miłość do Boga to jest to, że Panie Jezu, ja Cię kocham i to już jest miłość do Boga. Że jest czas uwielbienia i podniesiemy lewą bądź prawą rękę i to już jest oznaka naszej miłości. To może być oznaka naszej miłości względem Pana Boga, ale tak naprawdę, kiedy popatrzysz na Biblię i biblijne znaczenie tego, co to znaczy kochać Pana Boga, to są bardzo często dwie różne koncepcje. Ewangelia Marka, 12 rozdział, werset 29 do 30. A Jezus odpowiedział człowiekowi, który go spytał, jakie jest najważniejsze przykazanie. Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz więc miłował Pana Boga swego całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej twojej siły. To jest pierwsze przykazanie. To jest bardzo ciekawe, że Chrystus mówi, że będziesz kochał Boga całym sercem, czyli emocjami, które w tobie są. Będzie to miłość, która będzie również emocjonalna względem Chrystusa. Nie wiem, czy wiesz, ale generalnie kobiety, które oddają swoje życie Chrystusowi, podchodzą do Jezusa w zupełnie inny sposób. Jest taka wokalistka chrześcijańska, nazywa się Carrie Job. Ona jest liderką uwielbienia i kiedy jej słucham, kiedy słucham, w jaki sposób ona śpiewa, kiedy słucham tego, co ona mówi o Jezusie i kiedy słucham, w jaki sposób ona prowadzi uwielbienie, to są zupełnie inne emocje, niż jest w stanie wytworzyć jakikolwiek mężczyzna. Stan emocjonalny i poziom emocjonalny jej z Chrystusem jest po prostu jest taki, że ona naprawdę mówi o Jezusie w taki sposób, jak to by był ktoś, w kim ona jest absolutnie zakochana i nie potrafi o niczym innym myśleć. A więc Bóg chce, abyśmy kochali Go z całego naszego serca. Bóg chce, abyśmy kochali Go całą naszą duszą. Abyśmy kochali Go naszą wolną wolą. Abyśmy kochali Go naszym umysłem, o czym będziemy za chwilę mówić. Abyśmy Go kochali też naszymi emocjami. Kiedy przychodzisz na czas uwielbienia, czy ci się chce, czy ci się nie chce, podnosisz swoją rękę, zaczynasz Go uwielbiać, zaczynasz oddawać Mu chwałę, bo kiedy twoja dusza ma wielbić Boga, to są przede wszystkim twoje emocje, które się manifestują w różny sposób. Chrystus mówi, będziesz kochał Pana Boga całym swoim umysłem. Bóg chce, aby Twój umysł był wypełniony Nim. To jest bardzo proste, w jaki sposób możemy wypełniać umysł Panem Bogiem, w jaki sposób możemy wypełniać umysł, żeby on był skoncentrowany ciągle na Bogu. Nie wiem, czy wiesz, ale przez Twój umysł przechodzi mnóstwo, ale to mnóstwo informacji każdego dnia. Ja ostatnio postanowiłem, że rezygnuję z patrzenia na Facebooka, usunąłem wszystkie aplikacje facebookowe, które gdzieś tam mam. Mam tylko, moje konto istnieje, mam tylko Messengera, ale po prostu masa informacji, która jest wrzucana na Facebooka, która bardzo często zmusza mnie do myślenia i w 99% nic nie wnosi do mojego życia, postanowiłem, okej, oczyszczam mój umysł. Oczyszczam mój umysł, robię sobie taki detoks, którego finałem będzie pewnie zlikwidowanie konta na Facebooku, konta na Instagramie. Mówię, nie bawię się w tą grę, nie mówię, że masz to robić, ale widzę po tygodniu czasu, że mój umysł funkcjonuje w zupełnie inny sposób. Mój umysł funkcjonuje w zupełnie inny sposób. Po prostu pozwalam umysłowi odpocząć. Pozwalam mu przyjmować informacje, które wyzwalają we mnie miłość do Boga, a nie informacje, które są mi bardzo często narzucane i mam się domyślać, o co komu chodzi. I ostatnia rzecz, Chrystus mówi o tym, abyśmy kochali Pana Boga z całej swojej siły. To, co powiedział Chrystus do człowieka, który zadał mu to pytanie, to jest radykalne. Bóg ma być na pierwszym miejscu w twoim życiu absolutnie we wszystkim. Wtedy twoje życie ma sens. Nie można być uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli On nie jest numerem jeden w naszym życiu. O czymkolwiek, w jakikolwiek sposób próbujesz pomóc człowiekowi, jakiekolwiek problemy on przechodzi, jeśli Jezus Chrystus nie jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, jeśli on nie jest panem twojego życia, jeśli on naprawdę nie jest tym, który jakby nadaje ton w twoim życiu, to twoje życie będzie chaosem. Twoje życie będzie chaosem i bardzo często w chrześcijaństwie próbujemy wziąć Jezusa i dopiąć Go do naszego życia, czyli robimy sobie swoje i Jezus jest przy okazji. Jeśli Jezus jest przy okazji, to nie jest numerem jeden. Wyobraź sobie teraz związek małżeński, kiedy moja żona, jeśli chodzi o ludzi, nie jest dla mnie numerem jeden. W tym momencie całe to małżeństwo to będzie chaos. Moja żona nie jest dla mnie tak jakąś dostawką przez przypadek, jak mam czas, to jej poświęcam czas, a jak nie mam, jak mi się nie chce, to poświęcam czas innej kobiecie. To jest absurd. To jest absurd, to jest niewłaściwe i nawet przez relację małżeńską Bóg pokazuje, co ma być na pierwszym miejscu. Nie jesteś w stanie podzielić swojego serca i w 100% oddać swojego serca jednej rzeczy i drugiej rzeczy. To, co powiedział Jezus, nie możesz służyć Bogu i mamonie, nie możesz służyć Bogu i innemu człowiekowi, nie możesz służyć Bogu i swojemu hobby. Nie jesteś w stanie w 100% oddać swojego życia dwóm, trzem, czterem rzeczom. Tylko możesz oddać swoje serce jednej osobie. Jeśli umieścisz Jezusa Chrystusa jako Pana w twoim życiu, to wszystko, co będzie wychodziło z tego, będzie dobre. W jaki sposób możemy Bogu okazać naszą miłość? Zejdźmy z tych uniesień, tak jak Biblia nas zabiera z tych uniesień, z tego, o Panie, kocham Cię, do pierwszego punktu, który wydaje się być takim mało emocjonalnym, mało wzniosłym punktem, ponieważ pierwszym sposobem, w jaki okazujemy Bogu miłość, to jest nasze posłuszeństwo względem Niego. Nasze posłuszeństwo względem Niego. Ewangelia, przepraszam, pierwszy list Jana, 5:3. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Miłość do Boga nie polega na wzniosłych słowach, miłość do Boga nie polega na chodzeniu do kościoła, miłość do Boga nie polega na śpiewaniu chrześcijańskich piosenek, miłość do Boga nie polega na służeniu Mu, miłość do Boga polega przede wszystkim na to, że jesteś człowiekiem, który jest posłuszny temu, co On mówi. Amen? I to jest, jeśli to zrozumiesz, to twoje życie przeskoczy poziom wyżej. Posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo, co On mówi do ciebie, to jest pierwsza oznaka miłości. To jest pierwsza oznaka miłości. I chciałem wam przeczytać szokującą historię, którą Jezus powiedział w kazaniu na górze. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 21 do 23, gdzie Chrystus mówi tak: nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. To jest szokująca historia, która burzy wszelki religijny system, która burzy wszelkie logiczne myślenie. Z tej szokującej historii możemy wyciągnąć szokujące wnioski. Po pierwsze, nie piękne słowa są wyrazem miłości. Nie mówienie Panie, Panie, o Panie, Panie, to nie jest wyraz miłości. To też jest wyraz miłości, ale nie jedyny wyraz miłości. O tym będziemy mówić. Będziemy mówić na temat uwielbienia. Ale pierwszym wyrazem miłości jest posłuszeństwo względem Boga. Druga rzecz, a wyrazem miłości również nie jest prorokowanie. Wyrazem miłości nie jest wypędzanie demonów i wyrazem miłości nie jest czynienie cudów. Dlatego, że też trzy rzeczy, o których sobie wspomnieliśmy, to są dary duchowe, które Bóg tobie daje. Bóg tobie daje te dary, to są dary łaski, a więc nie musisz sobie na nie w ogóle zapracowywać, a więc możesz być człowiekiem, który prorokuje, możesz być człowiekiem, który uwalnia ludzi z demonów i możesz być człowiekiem, który czyni cuda, ale to nie oznacza, że jesteś posłuszny Bogu. Wypełniasz część, która jest ci dana. Dary są ci dane, abyś tym zarządzał. Ale niekoniecznie jest tak, że ty jesteś posłuszny. Tak? Ci ludzie, którzy przyszli do Chrystusa tutaj, oni mówili: Panie, Panie, to robiliśmy, to robiliśmy, to robiliśmy, ale Chrystus mówi do nich radykalnie: ale ja was nie znam. I co mówi Chrystus w 21 wersecie? Do Królestwa Niebieskiego wejdą ci, którzy wypełniają wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To jest bardzo proste. Zbawienie nie dzieje się w twoim życiu na podstawie twojego prorokowania, czynienia cudów, czy uwalniania ludzi z presji demonicznej. Zbawienie dokonuje się w naszym życiu, kiedy stajemy się ludźmi, którzy wypełniają wolę Ojca. I to jest radykalne. Chrystus nie mógł prościej się wysłowić, jak tutaj w tej opowieści. Jeśli wypełniasz wolę Ojca, to stajesz się człowiekiem, który jest posłuszny Bogu, który jest posłuszny Bogu i Bóg ciebie błogosławi. Przykład Chrystusa. Popatrzmy na przykład Chrystusa w kontekście posłuszeństwa. Mamy Chrystusa, który ma 12 lat, jest to 12-letni Jezus i wiemy o tym, że on się gdzieś tam zagubił, czy jego rodzice myśleli, że on się gdzieś tam zagubił i kiedy go znaleźli, on powiedział do nich tak: czemu mnie szukaliście, czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego Ojca? Chrystus, mając 12 lat, miał świadomość, że to, po co on tutaj jest, to jest to, aby wypełniać to, do czego powołał go Ojciec. Co Biblia mówi na temat pokarmu Jezusa? Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 34. Jezus im powiedział: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Co to znaczy, że Jezus mówi: to jest moim pokarmem? Jezus mówi: to, co mi przynosi satysfakcję większą od tego, że jestem najedzony i nie chce mi się pić, to jest to, że wypełniam wolę tego, który mnie posłał. Że wypełniam wolę tego, który mnie posłał. Jezus powiedział: dla mnie przyjemnością, największą przyjemnością, jakiej jestem w stanie doświadczyć, to jest to, kiedy wypełniam wolę Ojca. Jeśli chcemy być tacy jak Jezus, to w naszym życiu również największym spełnieniem i pokarmem to tak będzie się działo, jeśli wypełniasz wolę Ojca, jeśli widzisz rezultaty tego, jak wypełniasz wolę Ojca, że Bóg się do tego przyznaje, to masz największą satysfakcję z możliwych. To masz największą satysfakcję z możliwych. Ile ludzi, ile bogatych ludzi jeszcze musi wykrzyczeć do naszych uszu, że pieniądze szczęścia nie dają? Ilu ludzi jeszcze musi wykrzyczeć, że jakaś twoja spełniona miłość nie da ci finalnego szczęścia? Że cokolwiek byś nie posiadał bez Boga, to ci da tylko bardzo spłyconą satysfakcję, ale nigdy nie wprowadzi pełnego spełnienia do twojego serca. Kolejna rzecz, kolejny etap, kolejny przykład posłuszeństwa Chrystusa jest w ogrodzie Getsemane. To jest moment, kiedy już za moment Chrystus miał poddać swoje życie, miał oddać swoje życie na okup za wielu. Tych wielu to jestem ja i ty. I Chrystus jest w ogrodzie Getsemane i mówi tak. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 42. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wiecie, co to jest? To jest wyraz totalnego i całkowitego posłuszeństwa Bogu. To, co Jezus pokazał nam w ogrodzie Getsemane w krytycznej sytuacji, kiedy On wiedział, co wydarzy się za chwilę, kiedy On zostawił uczniów przed ogrodem Getsemane i ci uczniowie zasnęli, nie miał nikogo, na kogo mógłby liczyć i wiedział o tym, że to, na co On się w tym momencie zgadza, to jest śmierć na krzyżu, to jest odrzucenie, to jest zapomnienie, to jest bycie zniszczonym przez tych, do których On przyszedł, aby ich zbawić. To jest paradoks. To jest paradoks. Jezus poddał swoją wolę woli Ojca. Jego priorytetem od początku do końca było wypełniać wolę Ojca, być posłuszny temu, co Bóg Ojciec od Niego chce. I ostatnia rzecz odnośnie Jezusa jest taka, to jest cel Jego przyjścia. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 4. Ja uwielbiam Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. Powiem wam, chciałbym, ostatnio ten fragment chodzi mi po głowie tak radykalnie, chciałbym umrzeć z takim wersetem na ustach. Chciałbym umrzeć z takim wersetem na ustach. Uwielbiam Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. Wiecie, dla apostoła Pawła największą obsesją było to, aby wypełnić to, do czego Bóg go przeznaczył. Jeśli naszą obsesją stanie się to, aby wypełnić to, co Bóg od nas chce, nasze życie będzie również spełnione, nasze życie będzie pełne satysfakcji, nasze życie będzie pełne owocu i nasze życie będzie błogosławieństwem dla ludzi, którzy nas otaczają. Jeśli staniemy się ludźmi, którzy staną się posłuszni Chrystusowi. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 14 werset. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Wiecie, ja od czasu do czasu mam, może tak, raz w roku mam taki moment, kiedy muszę zredefiniować, czyli ponownie zdefiniować, czym jest przyjaźń. Czym jest przyjaźń? Henry Cloud napisał taką książkę Konieczne końcówki, która teraz została przetłumaczona na język polski. Henry Cloud jest wybitnym psychiatrą, jest człowiekiem naprawdę niesamowicie inteligentnym. I on pisał o pewnych procesach, że pewne relacje musisz przyciąć w twoim życiu i musisz sobie definiować na nowo, czym jest przyjaźń. Jeśli Jezus definiuje przyjaźń w taki sposób, że jesteś moim przyjacielem wtedy, kiedy wypełniasz to, co ci przykazuje, to zmienia postać rzeczy. Jak łatwo śpiewać przyjaciela mam. Jak łatwo mówić, że Jezus jest moim przyjacielem. Wiecie, jeśli ktoś jest twoim przyjacielem, to po pierwsze, jeśli ten przyjaciel jest Bogiem, to po pierwsze jest relacja między wami. To po drugie, w tej relacji, w której jest Jezus twoim przyjacielem, jeśli nie jesteś mu posłuszny, jeśli to nie jest zbudowane na zasadzie posłuszeństwa, lojalności bądź wierności, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest prawdziwa przyjaźń. Trzeba sobie zadać, czy to jest prawdziwa przyjaźń. To jest radykalne, co mówi Jezus. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. John Bevere powiedział w swojej książce Droga do Jego obecności, powiedział tak. W Bożych oczach częściowe albo wybiórcze posłuszeństwo jest tym samym, co bunt przeciwko Jego autorytetowi. To dowód braku Bożej bojaźni. Rick Warren w swojej książce Życie świadome celu, to jeśli jesteś w grupie, to czytałeś to w tym tygodniu, powinieneś przynajmniej. Tam jest historia, kiedy pewni chrześcijanie robią to, ale nie robią tego. Robią to, ale nie robią tego. Ja robię to, ale nie robię tego. Ja czytam Biblię każdego dnia, ale się nie modlę. Ja chodzę do kościoła, ale raz w miesiącu. Ja nie wiem, jestem hojny, ale tylko co 2 tygodnie. I tak dalej. To jest posłuszeństwo, które jest posłuszeństwem warunkowym. To jest cząstkowe, selektywne posłuszeństwo, które w rezultacie w Bożych oczach jest nieposłuszeństwem. Jest nieposłuszeństwem. John Bevere powiedział dosadnie, w Bożych oczach częściowe albo wybiórcze posłuszeństwo jest tym samym, co bunt przeciwko jego autorytetowi. Nie można, kochani, nie można być Bogu w 99% posłusznym. Albo bierzesz to wszystko, albo nie masz nic. Bycie poddanym w 100% Bogu jest korzystaniem w 100% dla tego, co On dla ciebie zrobił. Amen? To jest bardzo istotne. Rick Warren powiedział, częściowe posłuszeństwo jest jednak nieposłuszeństwem. Wiecie, że jest jeden grzech, który jest porównany do jakiegokolwiek okultyzmu, wróżbiarstwa. Jest opisany w pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale, bodajże w wersecie 22, gdzie Samuel mówi do Saula, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak wróżbiarstwo i wymienia różne inne formy okultyzmu. Dlaczego tak radykalnie Biblia mówi na temat nieposłuszeństwa i posłuszeństwa? Dlatego, że cały upadek człowieka i stan, w którym człowiek się znalazł, wynika po pierwsze z nieposłuszeństwa Lucyfera, nieposłuszeństwa diabła, który zasiadał przed tronem Boga, prawdopodobnie był jednym z liderów uwielbienia, on był tym, który uwielbiał Boga, który widział jego twarz i on pierwszy się zbuntował, bo on pierwszy okazał nieposłuszeństwo, w rezultacie pociągnął Adama i Ewę do nieposłuszeństwa, czego my jesteśmy rezultatem. I pojawia się Jezus, który jest często zwany drugim Adamem, który jest całkowicie posłuszny Bogu Ojcu i sprowadza nas do miejsca, że odkupuje nas, tych, którzy przyjdą do Niego, tych, którzy oddadzą Mu swoje życie, że On odkupuje nas z przekleństwa, które jest w życiu człowieka poprzez nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo i posłuszeństwo to są dwa główne tematy. Dlatego tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, że pierwszą rzecz, którą robi uczeń Chrystusa, to jest to, że kiedy oddaje swoje życie Jezusowi, to jest chrzest, ponieważ jest to pierwszy radykalny krok w stronę Jego posłuszeństwa. Tak Bóg to zmontował. Taka jest droga dla nas. My nie jesteśmy powołani do buntu. My nie jesteśmy powołani do nieposłuszeństwa. Jeśli jest jakiekolwiek nieposłuszeństwo w twoim życiu, jakikolwiek bunt, to powiem ci, nie wiem, co to jest, ale wiem, skąd to pochodzi. Diabeł jest istotą, która jest ciągle zbuntowana i ciągle nieposłuszna. I jeśli chcesz przypominać jego, to jesteś zbuntowany i nieposłuszny. Posłuszeństwo jest pierwszą oznaką miłości do Boga. A miało być tak pięknie, a miały być wiersze, a miało być tak lirycznie. Jednak Chrystus sprowadza nas od razu na ziemię. Posłuszeństwo Jego przykazaniu, posłuszeństwo temu, co On mówi do ciebie, jest pierwszą oznaką miłości. Miłość do Boga wyraża się również w drugiej rzeczy, którą jest Boże Słowo. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 24-27. Początek, czytaliśmy sobie na początku, początek tej historii, kiedy Jezus mówi o tym, że nie ci, którzy prorokują, wyganiają demony i czynią cuda, wejdą do Królestwa Bożego, ale ci, którzy pełnią wolę Ojca. I dalej tą historię mówi w taki sposób. Każdy więc, kto słucha moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale, i spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. Chrystus jest genialny w porównywaniu pewnych ludzkich stanów i przedstawia nam je w taki sposób, abyśmy wiedzieli, o co chodzi. Człowiek, który jest człowiekiem, który słucha Bożego Słowa, czyta Boże Słowo i wprowadza to w życie, buduje dom na pewnym, solidnym fundamencie. I nawet jeśli pojawią się przeciwności, a pojawią się przeciwności, To jest 100%, że pojawią się przeciwności, ten dom się nie zawali. Ten dom nie będzie się chwiał, ale będzie mocno stał. Natomiast ludzie, którzy tylko słuchają i nie wprowadzają tego w życie, to jest fajne kazanie, super, fajnie, poruszyło mnie to, ale to nie o to chodzi, żeby to było fajne. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli wypełniać Boże Słowo. Chodzi o to, abyśmy zaczęli wypełniać Boże Słowo, bo jeśli jesteśmy ludźmi, którzy słuchają i nie wykonują, to kiedy pojawiają się problemy, nasze życie się sypie. Nasze życie się rozwala. Wiecie, jest taki rodzaj chrześcijaństwa, który polega na tym, kiedy jest mi dobrze, to jestem w kościele, kiedy jest mi źle, to nie mam je w kościele. A więc kiedy chcesz wiedzieć, jak u mnie jest, to zobacz, czy jestem w kościele. Powiem ci, taka mentalność to jest mentalność domu zbudowanego na piasku. Nie musisz budować domu na piasku. Bóg chce, abyś budował swoje życie w radykalny, konkretny sposób poprzez posłuszeństwo tego, co On mówi do ciebie. Wiecie, że Bóg, kiedy mówi do nas, nigdy nie mówi do nas więcej, niż możemy unieść. Bóg mówi, to co Bóg mówi do ciebie, to co Bóg mówi do ciebie, a mówi do nas głównie przez Boże Słowo, to co On do nas mówi, to jest coś, co jest konieczne, abyśmy poszli dalej. Bez pewnych rzeczy musisz zrezygnować i my bardzo często myślimy, że Biblia to jest księga zakazów, to jest bardziej księga nakazów niż zakazów. Bogu nie chodzi o to, żebyś negował i nic z tym nie robił, bo to cię doprowadzi do bardzo biernego chrześcijaństwa, które polega na tym, że się przed wszystkim bronisz nie to, nie tamto. Bogu chodzi o to, żebyś raczej zaczął robić pewne rzeczy. Bo kiedy zaczniesz robić pewne rzeczy, to zauważysz, że to, przeciwko czemu miałeś się przeciwstawić, że tego już nie ma, albo to już nie ma znaczenia, albo to już nie jest problem. A więc Boże Słowo, wypełnianie Bożego Słowa to jest coś w oparciu o co my mamy budować swoje życie, poprzez wypełnianie tego Słowa. Jeśli Biblia mówi tak czy inaczej, ja to robię, jestem posłuszny temu, co Bóg mówi. Cztery powody, dla których powinniśmy czytać Boże Słowo. Po pierwsze, Boże Słowo jest Bożym objawieniem względem ludzi. Kiedy patrzysz na tą Biblię, to wydaje ci się, że to jest księga, która zawiera w sobie 1200-1300 stron i przepełniona jest ludzką mądrością. Kiedy człowiek opętany to widzi, bardziej demony, które jego zamieszkują, to jestem przerażony. Kiedy czytasz Boże Słowo, to kiedy je przeczytasz, to powinieneś być człowiekiem, który nagle poczuł się naprawdę najedzony. Który poczuł się naprawdę, wow, to było dobre, to było super, co Bóg do mnie powiedział. Drugi list Tymoteusza, 3 rozdział, wersety 16-17 mówią o tym, dlaczego tak jest. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. Widzisz, ta księga jest przepełniona Bożą miłością względem ciebie, czego kulminacją jest krzyż Chrystusa. Ta księga naprawdę została natchniona przez Niego. Tak każdy werset tej księgi ma w sobie coś boskiego. Jest odczuwalna inspiracja, która jest włożona w pisanie tej księgi. Ta księga została napisana przez ponad 40 autorów na przestrzeni kilkuset lat w różnych częściach świata. I tutaj nie ma żadnych sprzeczności. Są pozorne sprzeczności, ale kiedy się zgłębisz, nagle okazuje się, że była to pozorna sprzeczność. Jak to jest możliwe, że ci ludzie mogli się umówić, jak to ma wyglądać? Boże Słowo naprawdę jest natchnione. Boże Słowo zmienia nas. Jeśli masz świadomość, że to jest księga, którą dał ci Bóg i jakąkolwiek stronę otwierasz i patrzysz na to, co tu jest napisane, to jest to, co Bóg chce ci powiedzieć. Nie zaniedbuj tego. Wczoraj mój znajomy, który tłumaczy Biblię dla dzieci, taką aplikację Life Bible for Kids, wczoraj mi wysłał taki link, gdzie mam przykładową wersję, jak to wygląda w języku polskim. Biblia dla dzieci. Mój prawie 6-letni Filip jest nią zachwycony. On jest zachwycony. Siedzieliśmy, sobie słuchaliśmy, jak ktoś nam czytał Biblię o początkach świata. Później trzeba było poukładać, w jaki sposób Bóg to wszystko stworzył. To była też dobra lekcja dla mnie. Co było pierwsze, drugie, trzecie, piąte i tak dalej. Później była zagadka. Później trzeba było zbierać diamenty. I jeszcze jedna historia. I poszedł spać, mówi, tata, to ja jutro jestem rano u ciebie i będziemy robić tak. Będziemy słuchać rano historii. Jak wrócę ze szkoły, to kolejną historię. Jak będę zasypał, to kolejną historię. Mówię, okej. Oczywiście trochę zaspał dzisiaj, ale pierwsza rzecz, którą zrobił, przyszedł do mnie, przytulił się, tata, to czytamy historię, zanim pójdziemy do kościoła. I to jest super, że ktoś teraz na świecie zachęca małe dzieci do tego, aby czytały Biblię. Bo jeśli te dzieci będą wychowywane na Bożym Słowie, to rezultat w ich życiu będzie taki, który wynika z czytania Bożego Słowa i wprowadzania go w życie. A więc po pierwsze, ono jest objawieniem względem ludzi. Po drugie, pokazuje Bożą wolę dla naszego życia. Twoje słowo, psalm 119 do 105. Psalm 119, najdłuższy psalm ze wszystkich psalmów, jest cały o Bożym Słowie. W języku hebrajskim jest napisany w taki sposób, że każda litera alfabetu po kolei wprowadza nam kolejne wersety i kolejne wersety. Jest to majstersztyk, jeśli chodzi o poezję. Ale cały psalm 119 mówi o Biblii, konkretnie o korzyści z czytania Biblii. I to jest tylko jeden z wersetów, to już brzmi radykalnie, werset 105. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Twoje słowo jest pochodnią moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Boże słowo pokazuje mi, ja nie muszę wymyślać, ja nie muszę się o to modlić. Bóg pokazuje mi, jaka jest Jego wola względem mojego życia. Jeśli Bóg coś nazywa grzechem, to ja nie muszę się modlić, ale Boże, czy to na pewno jest grzech? Bóg się nie powtarza. Jeśli Bóg raz powiedział, nie potrzebuje się powtarzać. Ja wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe, wiem, co jest właściwe, wiem, co powinienem robić. I powiem wam, to mnie fascynuje, że my mamy tą Biblię i ona ciągle trwa i ciągle trwa, ciągle ją ludzie najbardziej kradną na świecie, ciągle to jest bestseller, wypuszczono nową wersję Biblii, to po prostu w ciągu 2 miesięcy tak wymiotło już tą wersję, że myślę, że wydawcy tej Biblii, tłumacz tej Biblii, Piotr Zaremba jest w totalnym szoku. Poczekamy na kolejny nakład, ja jestem zakochany totalnie w tym przykładzie Biblii, ja po prostu kocham tą Biblię. Jest jeden problem, moja żona nie ma takiej Biblii, a też ją bardzo chce mieć. I to jest ciekawe, kiedy przychodzisz do domu i mówisz, teraz sobie poczytasz Biblię, ale Biblii nie ma. To jest pozytywny problem. Biblia pokazuje Bożą wolę dla naszego życia i to są proste rzeczy. Mogę być szczery? To nie oznacza, że poprzednio nie byłem szczery. Jest tak, ale teraz szczerze. Czyli to, co wcześniej mówiłeś, to było kłamstwo. Więc będąc zupełnie szczerym, jeśli zbudujesz swoje życie na czytaniu Bożego Słowa i wypełniania go w swoim życiu, będziesz szczęśliwym człowiekiem. Będziesz błogosławionym człowiekiem. Psalm pierwszy nie przez przypadek, jest psalmem, który mówi o korzyściach, które ludzie mają na podstawie czytania Biblii. Trzecia rzecz, zmienia nasze myślenie. Biblia zmienia nasze myślenie. Rzymian 12, rozdział 2, werset. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Kiedy przyszedłeś do Boga, to przyszedłeś do Niego naprawdę z dziwnym myśleniem. Przyszedłeś z systemem, co jest dobre i co jest złe. Biblia, list do Rzymian 12, rozdział 12, werset mówi o tym, abyś przemienił swoje myślenie. Abyś zmienił swoje myślenie, nie tylko jeśli chodzi o twoje religijne życie, ale generalnie odnośnie wszystkiego. Odnośnie małżeństwa, odnośnie relacji, odnośnie pieniędzy, odnośnie twoich myśli, absolutnie odnośnie pracy, odnośnie wszystkiego. Biblia mówi, Biblia jest po to, aby zmieniać nasze myślenie. Kolejna rzecz, Biblia nas wyzwala. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 werset. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Cały sukces wspomnianego dzisiaj na nabożeństwie kursu wolności w Chrystusie polega na tym, że to jest kurs zbudowany totalnie na Bożym Słowie. To jest kurs, który zabiera ludzi, aby poznawali Bożą prawdę i kiedy poznajesz Bożą prawdę, to doznajesz wolności. doznajesz wolności. I niektórzy ludzie w tym kościele, przechodząc przez ten kurs, czyli przechodząc przez to, co jest zbudowane na Bożym Słowie, doświadczyli niesamowitego uwolnienia. Niesamowitego uwolnienia, kiedy zrozumieli, kim są, a kim nie są, co Bóg robi, czego Bóg nie robi, co robi diabeł, czego diabeł nie robi. My bardzo często myślimy, że my wiemy, ale tak nie jest. Boże Słowo zmienia nasze myślenie, Boże Słowo wyzwala nas. O czym musisz pamiętać, czytając Biblię? Kiedy czytasz Biblię, to Bóg będzie zadawał ci takie pytania albo takie kwestie, które On będzie chciał poruszyć. Czy jest jakiś grzech do wyznania w twoim życiu? Ktoś kiedyś był skonfrontowany przez Boga, czytając historię na temat Ananiasza i Safiry, którzy okłamali apostołów. Biblia mówi, że okłamali tak naprawdę Boga, że za tyle sprzedali ziemię, a za tyle nie sprzedali. I powiem wam, kiedyś sobie czytałem tę historię, tak, Ananiasz i Safira, taki standard. I czytam i nagle czuję, że to jest do mnie i pojawia się sytuacja w mojej głowie, że zachowałem się jak oni. Czasami Boże Słowo, czasami Bóg mówi radykalnie do naszego życia. Okej? To była chwila gorzkiej prawdy. Obietnica do przyjęcia to jest druga rzecz, którą daje nam Boże Słowo. To jest coś, czego się uczę cały czas, zapisywać sobie Boże obietnice odnośnie pewnych sytuacji, jak wiem, że Bóg chce zrobić coś w moim życiu i to ma mieć znaczenie i to będzie miało wpływ na moją rodzinę, to będzie miało wpływ na życie innych ludzi czy na ten Kościół, to szukam Bożego Słowa. Szukam, aby On mi dał obietnicę, ponieważ obietnica jest czymś, co mi wystarczy, aby przejść przez trudny czas. A więc Bóg chce nam dawać obietnice odnośnie sytuacji, w których jesteśmy. Czytasz Biblię, to nagle widzisz postawę, która wymaga zmiany. Postawa. To jest ciągle i ciągle wielkie słowo i coraz bardziej jestem świadomy tego, jakie to ma znaczenie, jaką masz postawę względem ludzi, jaką masz postawę względem Boga, jaką masz postawę w pracy, jaką masz postawę na ulicy, jaką masz postawę w sklepie. Jaka jest twoja postawa? Jaka jest twoja postawa? Czy twoja postawa jest taka, że ktoś jest ważniejszy niż ty? Czy twoja postawa jest taka, że ty jesteś ważniejszy niż ktoś inny? Czy twoja postawa jest pełna pokory, czy jest pełna pychy? W list do Filipian, drugi rozdział, autor tego listu Paweł powiedział, że miejmy taką postawę, jaka była w Jezusie Chrystusie, który będąc Bogiem, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być Bogiem, ale przyjął postać sługi i stał się posłuszny aż do śmierci. On przyjął taką postawę, postawę uniżenia. Czytając Biblię będziesz znajdował kierunek do przyjęcia, czyli co masz robić dalej, jaki ma być kolejny krok w pewnej sytuacji. Wyobraź sobie, kiedy nagle całe swoje życie zaczynasz budować w oparciu o to, że szukasz Bożego Słowa, kiedy masz podjąć jakąś decyzję, jakąś ważną decyzję. Ja nie mówię, że o Panie, czy ja mam używać białego cukru, czy brązowego cukru, o Panie, pokaż mi to, o Panie, pokaż mi to. Nie chcę już, pojawił mi się w głowie głupi przykład, także nie będziemy szli dalej, ale to nie o to chodzi. Ale są rzeczy w naszym życiu, gdzie nie wiemy, co mamy zrobić, ale Biblia już zna twoją sytuację, ale Bóg już zna twoją sytuację. Kiedy czytasz Boże Słowo, Bóg będzie ci dawał kierunek. I kolejna rzecz, czytając Biblię, znajdziesz przykład do naśladowania. Ja mam w Biblii kilka osób, które mi totalnie imponują. I choćbyś był nie wiadomo kim na tej ziemi, to nie będziesz mi imponował tak jak Józef, nie będziesz mi imponował tak jak Daniel i nie będziesz mi imponował tak jak Paweł, już nie wspominając o Jezusie. Ja mogę się uczyć, czytając Biblię, mogę się uczyć, jak żyli inni ludzie. Mogę się uczyć ich postaw, mogę się uczyć, w jaki sposób oni reagowali. A więc te rzeczy, o tych rzeczach pamiętaj, kiedy czytasz Biblię. I ostatnia rzecz, to już jest prawie jak mantra, ale chciałem wam pokazać te dwa notatniki z ostatniego pół roku w moim życiu. To jest nic innego jak system czytania Biblii Sowa. I powiem ci tak, często zapisuję rzeczy, których później się nie potrafię rozczytać później, co napisałem. Ale jak już tak siedzę i odnajdę ten fragment, bo przynajmniej referencje mam czytelnie napisane i tak czytam, to zaczyna mi się przypominać jedna rzecz. Wiecie, co mi się zaczyna przypominać? Ten moment i emocje, które towarzyszyły temu, kiedy to zapisywałem. jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Jedną z najważniejszych rzeczy, które spowodują twój wzrost. To jest to, jeśli zaczniesz zapisywać sobie każdego dnia, co Bóg do ciebie mówi. Ja już zacząłem zapisywać w komputerze, miałem styczeń w komputerze, luty w komputerze i nagle gdzieś mi to zginęło. I nie mam Sowy, nie mam notatek ze stycznia i lutego, zaczęło się to od marca, ale te notatniki pokazują moją historię z Bogiem. To jest moja historia z Bogiem. Ona nie może być twoja, bo jest moja, ale dobra wiadomość jest taka, że możesz też być człowiekiem, który jest w stanie zobaczyć, co Bóg do ciebie mówi. Bóg ma dla ciebie słowo na każdy dzień. Bardzo często Biblia jest porównana do chleba, jest porównana do pokarmu i my nie jemy chleba raz w tygodniu. Chrystus w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale i 4 wersecie i w Łukasza 4 rozdziale i 4 wersecie powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z jego ust. To jest coś, co pochodzi z jego ust. Jeśli zaczniesz sobie notować to, co Bóg do ciebie mówi każdego dnia, jeśli zainwestujesz te kilkanaście złotych, cię nie namawia, możesz sobie to robić w inny sposób, ale tu masz plan czytania Biblii. Nigdy nie przeczytasz całej Biblii, jeśli nie będziesz miał planu czytania Biblii. Moim celem jest przeczytać Biblię w ciągu roku. To jest moje założenie. To jest moje pragnienie, aby czytać Biblię, całą Biblię przeczytać w ciągu roku. I od wielu lat mi się to udaje i odczuwam niesamowitą satysfakcję, ale później jak popatrzę 31 grudnia wstecz, to będzie to niesamowita historia, która wypływa z tego, co Bóg do mnie mówi. I Bóg mnie ostrzega, Bóg mnie utwierdza, Bóg mnie zachęca, Bóg mnie podnosi, Bóg mnie konfrontuje. I to jest niesamowite, że Bóg całego świata chce mówić do mnie i do ciebie. Wiesz, i jutro będzie kolejny dzień. Kolejny dzień. I pytanie, czy weźmiesz coś z tego? Czy weźmiesz coś z tego, co Bóg chce ci powiedzieć? Tak jak powiedziałem na samym początku, dobra wiadomość jest taka, że możesz zacząć dzisiaj. Kiedy podkreślasz sobie, jest kazanie na stronie na temat sowy, ja cię zachęcam do tego, to jest najlepsze kazanie, które wygłosiłem w moim życiu. Po pierwsze, bo nie jest moje, a po drugie, bo tak mocno działa. Stańmy się uczniami Chrystusa, którzy poważnie traktują Jego Słowo. Już w Chinach chrześcijanie, którzy siedzą w więzieniach, dostają o tym pisał Wayne Cordero, dostają jedną stronę z Biblii na jeden dzień. Mają jeden dzień z jedną stroną Biblii. Uczą się tego na pamięć. Dają to do kolejnej celi, do kolejnej celi. Są ludzie, którzy znają bardzo często Nowy Testament na pamięć. Nie dlatego, że nie mieli co robić, ale dlatego, że byli do tego zmuszeni. Co powoduje, że później czytamy o prześladowaniach w Indiach, w Sudanie, w Chinach. Kościół niesamowicie prześladowany. Ale ta Biblia nie jest położona na półce, ale Biblia jest położona w ich głowach. Jesteśmy szczęściarzami, że możesz sobie kupić Biblię. Jesteś szczęściarzem. Każdego dnia kupuję sobie od czasu do czasu książki, które mnie motywują. John Bevere napisał książkę Droga do Jego obecności, 40-dniowa podróż do intymności z Bogiem. I czytam sobie to każdego dnia. Z kilka stron przeczytam Biblię, przeczytam to i to mi nadaje siłę, to mi nadaje mądrości na cały dzień, który jest przede mną. To zmienia moje podejście do dzieci, to zmienia moje podejście do mojej żony, do ludzi, których spotykam. To są ludzie, którzy już są, John Bevere, Lisa Bevere, to są ludzie, którzy już są daleko dalej w swojej podróży z Bogiem. Jest jedna rzecz, która nigdy nie powinna nam się znudzić i jedna rzecz, którą Bóg chce, abyśmy kultywowali cały czas, to jest rozwijanie relacji z Nim. Bycie uczniem Jezusa to jest posłuszeństwo temu, co jest tutaj napisane. Jeśli nie jesteś posłuszny temu, co Bóg do ciebie mówi, to być może jest czas, abyś zaczął być posłuszny. Bycie posłusznym Bogu to jest kochanie również Jego słowa. To jest szanowanie Go i czytanie Go każdego dnia i notowanie sobie każdego dnia to, co Bóg do ciebie mówi. Ja takich zeszytów już zapisałem kilkanaście. To mi dawało niesamowitą siłę, to mi dawało niesamowitą motywację. I wiele z tych rzeczy, które są tutaj zapisane, o tym wie tylko Bóg i ja. To przemienia moje życie. Ja chcę być posłuszny temu, co mówi Bóg. Chciałem, żebyśmy powstali. Nie musisz niczego deklarować. Wiecie, ta cała seria o byciu uczniem będzie bardzo praktyczna, bo dowiesz się o czymś, a tak naprawdę już poniedziałek pokażę, czy wprowadzasz to w życie. Chciałbym, żebyśmy jako Kościół byli Kościołem Bożego Słowa. Ostatnio w Kościele Katolickim rozdawano takie ulotki, zaproszenia zatytułowane "Protestanci mają Biblię, a my co? Kochają Biblię, a my co?" No właśnie. Za to, że my czytamy sobie Biblię teraz, to 500 lat temu ludzie płacili za to swoim życiem. Za to, że my dzisiaj możemy czytać to Słowo w wolności, korzystać z Niego, że nikt nam nie blokuje internetu, nikt nie blokuje dostępu do tych książek, że spotykamy się tutaj w takiej wolności. To jest potężna łaska. Ale jestem przekonany, że nie zawsze tak będzie. Nie zawsze tak będzie. Przyjdzie moment, kiedy będzie to zakazane. Przyjdzie moment, kiedy nie będzie łatwo być chrześcijaninem. Przyjdzie moment, kiedy będzie trzeba zapłacić cenę. Jeśli ja teraz w wolności nie nauczę się żyć silnie z Bogiem, to co dopiero, kiedy przyjdą wiatry, burze, innego rodzaju rzeczy, aby mnie zniszczyć, jaka będzie wtedy moja postawa? Buduj swoje życie z Bogiem. Bądź posłuszny, czytaj Jego Słowo, bo to jest oznaka miłości do Boga. Panie Jezu, ja modlę się, Ojcze, o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Wiem, że tu jesteś. Wiem, że dotykasz naszych serc. I wiem, że chcesz nas pociągnąć dzisiaj, Panie, do nowej rzeczywistości. Jeśli, Panie, zaniedbaliśmy czytanie Bożego Słowa, ja wiem, Boże Wszechmogący, że Ty chcesz nas zabrać. Ty chcesz nas, Duchu Święty, zabrać w podróż ze Twoim Słowem. I to nie ma znaczenia, co było, znaczenie ma to, co będzie. I modlę się, Duchu Święty, abyśmy byli Kościołem, który czyta Twoje Słowa, abyśmy byli Kościołem, który wypełnia Twoje Słowo, który jest posłuszny. I rzeczywiście chcemy kochać Twoje Słowo. Chcemy kochać Twoje Słowo. Chcemy się nim karmić. Chcemy być naprawdę Twoimi uczniami. Amen. Jeśli jeszcze, może jesteś tutaj i jeśli jeszcze nigdy w życiu nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to chcę Ci powiedzieć jeden akt posłuszeństwa Jezusa w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus powiedział: Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Jezus mógł wybrać i mógł nie cierpieć na krzyżu. Ale Ojciec chciał, aby Jezus cierpiał na krzyżu nie dlatego, że coś złego zrobił, ale dlatego, że Jego cierpienie, Jego śmierć na krzyżu i kara, którą On poniósł, była karą w moim i Twoim imieniu. On umarł zamiast Ciebie, zamiast mnie. Ja dzisiaj, będąc świadomym tego, mogę przyjść dzisiaj do Jezusa i poddać Mu całkowicie swoje życie. I od dzisiaj możesz stać się Bożym dzieckiem i od dzisiaj możesz stać się Jego uczniem. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś oczyścił moje serce. Wybacz mi każdy mój grzech i oddaję Tobie dzisiaj moje życie. Moje życie należy do Ciebie. Wyznaję Cię moim Panem, wyznaję Cię moim Bogiem i od dzisiaj, Jezu, jesteś numerem jeden w moim życiu. Prowadź mnie, Boże. Oczyszczaj moje życie. Amen.